zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz.
Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w pierwszym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek, w pierwszym odcinku w roku 2024. A ja dzisiaj opowiem Państwu o sprawie z Indii. Sprawie, która jest bardzo ciekawa ogólnie, tak? To znaczy, jak sobie ją rozbijemy na czynniki pierwsze, to tam każdy z tych czynników jest ciekawy, bo i cała otoczka, i motyw, i sposób popełnienia zabójstwa, i sprawca, i to, jak on się do tego zabójstwa przygotowywał, to wszystko jest interesujące, to wszystko jest intrygujące. No więc o tej sprawie będę próbował dzisiaj Państwu opowiedzieć. Mam nadzieję, że po prostu oddam ją tak, żeby była wystarczająco ciekawa. I żeby zainteresowała Państwa tak, jak zainteresowała też mnie. Dobra, ale zanim do tego przejdziemy, no to też niestety, jak zawsze, przypominam o Fundacji Pogoń Ruska, fundacji, która niesie pomoc Ukrainie i Ukraińcom. Ich działalność możecie prześledzić na ich Instagramie, na ich Facebooku przede wszystkim. Oni tam informują, co robią, jak robią, po co robią, no i przede wszystkim na co wydają pieniądze ze zbiórek. No i na udział w zbiórkach bardzo serdecznie Państwa namawiam, bo tutaj naprawdę 5-10 zł może zrobić różnicę. Więc pogoń ruska. Dobra, i teraz przechodzimy do działu kącika literackiego, gdzie chciałem Państwu opowiedzieć, no, planowałem powiedzieć o jednej książce, ale wyszło mi, że opowiem Państwu o trzech książkach, ale o dwóch króciutko, bo już je omawiałem je w innych odcinkach podcastu, ale one jakby bardzo mi się kojarzą z tą książką właściwą, o której chcę Państwu opowiadać, więc pomyślałem sobie, że to jest dobra okazja, żeby o nich przypomnieć. Dobrze, więc ta książka właściwa, że tak powiem, o której chciałem Państwu opowiedzieć, to jest reportaż Diabły z Bassa Modenese, włoskiego dziennikarza Pablo Trincia. Przepraszam, na pewno źle wymówiłem to nazwisko, ale jestem przeziębiony i trochę mi mózg nie pracuje tak dobrze, jak powinien. Więc Diabły z Bassa Modenese. I o czym to jest? To jest opowieść o sprawie z lat 90. bodajże we Włoszech, kiedy pewien chłopiec zaczął opowiadać, że no takie niestworzone historie, tak, o tym, że jest wykorzystywany seksualnie, od tego się jakby zaczęło. Opowieści o przemocy w domu, a skończyło się na jakimś zakrojonym, na opowieściach o zakrojonym, to na jakąś absurdalnie szeroką skalę spisku satanistów, tak, gdzie sataniści mieli wykorzystywać właśnie seksualnie dzieci, gdzie mieli urządzać krwawe rytuały na cmentarzu, gdzie te dzieci były składane też w ofierze, no, gdzie się działy jakieś takie niestworzone rzeczy. I autor Pablo Trincia zastanawia się w ogóle, po pierwsze, czy to wszystko była prawda. Tak, czy te opowieści były prawdziwe, bo się okazuje, że w toku spraw sądowych większość oskarżonych w tej sprawie została po prostu uniewinniona, a te najpoważniejsze zarzuty właśnie o satanistycznych rytuałach, w których były zabijane dzieci, się nie potwierdziły, przy czym naprawdę tam byli oskarżeni ludzie z różnych środowisk, najczęściej ubodzy, ale był też jeden znany ksiądz, który ostatecznie przed sądem nie stanął, bo w pewnym momencie zmarnizował serca. Natomiast no, po prostu to wyglądało tak, jakby był rejon we Włoszech, właśnie ta tytułowe miasteczko Bassa Modenese, gdzie jest jakaś ośmiornica satanistyczna, która w różne strony swoje macki wypuszcza. Więc po pierwsze, Pablo Trincia zastanawia się, czy to wszystko była prawda, a potem się zastanawia, jak w ogóle wyglądało to śledztwo, jak było prowadzone i dlaczego te dzieci, bo to tych dzieci było kilka, opowiadały te wszystkie niestworzone historie i dlaczego dorośli w nie tak chętnie wierzyli. Więc jest to książka, która jest po prostu niesamowita, przerażająca i ta cała historia nie mieści się w głowie, pomimo tego, że jest prawdziwa, ale no, Pablo Trencia to jeszcze daje w taki szerszy kontekst tak zwanej pańki satanistycznej. Pańki, która została najbardziej i najlepiej opisana w kontekście Stanów Zjednoczonych, bo tam w latach 80. z kolei do dużej ilości takich spraw dochodziło, gdzie po prostu całe Stany Zjednoczone drżały przed satanistami i tam do jakichś różnych kuriozalnych historii i procesów dochodziły, które się kończyły niczym, natomiast po prostu ma się wrażenie, że cały naród amerykański drżał przed satanistami, przed jakąś przeraźliwą sektą, która jak się koniec końców okazało, nie istniała. Więc Pablo Trencia i Diabły z Bassa Modenese bardzo Państwu polecam, bo to jest po prostu kawał świetnego reportażu, kawał przerażającego reportażu, który pokazuje, że nie jesteśmy współcześnie tacy racjonalni, jacy chcielibyśmy być. I też pokazuje, że ludzie nawet w najlepszej wierze mogą robić rzeczy straszne, po prostu straszne, które kończą się tragedią wielu rodzin. No ale dobrze, a wspominałem właśnie o tych Stanach Zjednoczonych i o panującej tam satanistycznej pańce. No i tutaj mi się to od razu skojarzyło z książką, reportażem Lawrence'a Wrighta, który się nazywa Szatan w naszym domu. I to jest cieniutka książeczka. Nie jest to najlepszy reportaż Wrighta, bo on w Polsce wydał już parę lepszych książek. Natomiast jest to taki reportaż, który on wydał najpierw w jednym z czasopism amerykańskich, potem rozwinął do postaci takiej książeczki właśnie. No i to jest opowieść znowu o mężczyźnie, rodzinie, tak, gdzie mężczyzna był, jeśli dobrze pamiętam, policjantem szanowanym, no i w pewnym momencie jedna jego z córek oskarżyła go, to była liczna rodzina, no i w pewnym momencie jedna jego z córek oskarżyła go o to, że ją wykorzystuje seksualnie, a potem właśnie doszły do tego zarzuty o jakiś satanistyczny spisek, no i to było małe amerykańskie miasteczko gdzieś tam na zachodzie, w Oregonie bodajże, i po prostu to się czyta z takimi szeroko otwartymi oczyma, bo się nie wierzy w tą historię, jak te dziewczyny, znaczy kolejne dzieci zaczęły potwierdzać zeznania tej pierwszej córeczki, jak te zeznania robiły się coraz bardziej dziwniejsze, absurdalne, jak one coraz częściej umieszczały w tych zeznaniach kolejnych mieszkańców miasteczka. Ci mieszkańcy miasteczki przychodzili na przesłuchania, żeby wyjaśnić swój udział i się do wszystkiego przyznawali, a potem to się zakończyło wszystko wielkim niczym, bo się okazuje, że oprócz tych zeznań nie było tam niczego. A same te zeznania były tak pokręcone i tak absurdalne, że to się w głowie nie mieści. Więc to jest, po prostu Wright też tam w Szatanie w naszym domu też ładnie opisuje ten mechanizm pańki satanistycznej, tego polowania na czarownicę. I no, jak chcecie sobie Państwo ten temat jeszcze pośledzić, to właśnie Szatan w naszym domu Lawrence'a Wrighta. I ostatnia książka, o której chciałem wspomnieć, to jest świetny reportaż śledczy, który na pierwszy rzut oka jakby nie łączy się z tymi dwiema książkami, o których wspominałem. Natomiast dotyczy też sprawy włoskiej. I to jest reportaż Potwór z Florencji Douglasa Prestona i Mario Spezi. To jest reportaż o seryjnym zabójcy, który działał we Florencji w latach tam 70. i 80. I on mi się jakby tutaj skojarzył z dwóch powodów. To znaczy, po pierwsze, on bardzo ładnie pokazuje, jak działa włoski wymiar sprawiedliwości i włoskie organy ścigania, i tutaj troszeczkę się włos jeży na głowie. A po drugie, tam ten wątek pańki satanistycznej może nie jest tak pokazany szczegółowo, ale on się tam też przewija. Znaczy, może nie jest na pierwszym planie, ale też się tam przewija i to też jest niewiarygodne. Więc te trzy książki bardzo Państwu polecam, bo to jest kawał naprawdę solidnego, kryminalnego reportażu. Czyli teraz nowość, bo to jest książka, która ukaże się w styczniu, teraz jest bodajże w przedsprzedaży, czyli Pablo Trencia i Diabły z Bassa Modenese, Lawrence Wright, Szatan w naszym domu i Douglas Preston i Mario Spezi, Potwór z Florencji. Trzy świetne książkowe reportaże. A teraz już zabieram Państwa do Indii i opowiadam o dzisiejszej sprawie kryminalnej. Znaleziono ich w lesie, nagich, z obrażeniami w okolicach genitaliów oraz oderwanymi kawałkami skóry, a także sklejonymi ustami oraz powiekami. zostali zabici ciosami od noża oraz uderzeniami kamieniem prosto w głowy. Ich ubrania leżały niedaleko, starannie złożone. Był to dowód na to, że kiedy się rozbierali, robili to nieśpiesznie i najprawdopodobniej zupełnie nie byli przy tym zdenerwowani. Jakby rozbieranie się w środku lasu z dala od ludzi było najzupełnie normalną, codzienną czynnością. Indyjska policja początkowo podejrzewała, że doszło do jakiegoś rodzaju zabójstwa honorowego albo do rabunku. Ale kiedy na ciele mężczyzny znaleziono cenny, złoty łańcuch, ta teoria została odrzucona. Miejsce zbrodni dało nam do myślenia, opowiadał Jogender Vyas, oficer policji z Gogundy, który prowadził śledztwo. Na początku myśleliśmy o morderstwie honorowym albo o trójkącie miłosnym, ale kto oblewałby klejem superglu parę, która właśnie uprawia seks? Co w takim razie stało się w lesie w Rajasthanie w listopadzie 2022 roku? Bo niewątpliwie było to jedno z najbardziej wstrząsających, ale także najdziwniejszych morderstw we współczesnych Indiach. Ofiarami byli Rahul Mena, 32-letni nauczyciel, oraz o rok młodsza Sonu Kanwar. Oboje mieli małżonków. Nie przeszkadzało im to jednak rozpocząć namiętnego romansu. Spotkali się przypadkiem we świątyni we wsi, którą oboje odwiedzali. W świątyni mieszkał 55-letni tantrik Balesh Kumar. Tantrik to słowo, które można przetłumaczyć jako okultysta albo czarownik. Kumar żył ze świadczenia różnych usług dla swoich wyznawców, zrzucania zaklęć oraz stworzenia amuletów ochronnych. Obiecywał również, że każdy, kto odmówi przed nim specjalną modlitwę 150 tysięcy razy, używając przy tym naszyjnika z ziarnami rudakszy, taki naszyjnik ma najczęściej 108 koralików z ziaren zwanych łzami Siwy, no a Siwa to jeden z najważniejszych bogów w indyjskim panteonie, który to naszyjnik Kumar wykonał. No i jeśli uda się tą próbę przejść, wtedy będzie można prosić tantrika o wszystko, co tylko przyjdzie komuś do głowy. W przeszłości zdarzało się, że ludzie, którzy przeszli próbę, prosili, żeby oddał im zbudowane przez siebie kaplice. Tantrik zawsze się zgadzał bez zbędnych oporów. No i właśnie jednym z ludzi, którzy odmówili modlitwę 150 tysięcy razy, był także Rahul Men. Jego prośba była jednak mocno niecodzienna. Zażądał bowiem, żeby jedna z córek Balesha Kumara stała się jego kochanką. Tantrik w tym momencie wpadł w gniew. Postanowił się zemścić na Rahulu Menie za jego bezczelność. W jakiś sposób dowiedział się o jego romansie z Sonu Kanwar. Prawdopodobnie zresztą dostał tą informację od żony Rahula Mena, która to żona przyszła do niego, żeby poradzić się w sprawie małżeńskich kłopotów. Bahul Kumar poszedł wtedy do rodziny Sonu Kanwar i opowiedział im o jej romansie z Rahulem Menom. No i to z kolei wywołało gniew Sonu Kanwar. Odwiedziła ona tantryka i zagroziła mu, że oskarży go o gwałt i molestowanie seksualne. Obiecała mu, że zrobi wszystko, żeby zniszczyć jego reputację w okolicy. No i to było realne zagrożenie dla pozycji Bahula Kumara w lokalnej społeczności. W tej sytuacji tantryk postanowił ostatecznie rozwiązać problem i pozbyć się Rahulu Meni oraz Sonu Kanwar. Do zabójstwa przygotowywał się bardzo starannie. Podobno oglądał filmy dokumentalne i kryminalne, żeby nauczyć się, jak oszukać policję. Naostrzył nóż, którego planował użyć, także przypominał on bardziej brzytwę. Kupił także 50 opakowań kleju superglue, a potem wszystkie starannie przelał do słoika. Następnie skontaktował się z Rahulem Menom oraz Sonu Kanwar. Opowiedział im, że robi to na prośbę ich rodzin. Miał im obiecać, że rozwiąże nie tylko konflikt pomiędzy nimi, ale także raz na zawsze załatwi sprawę pozamałżeńskiego romansu. No i Rahul Mena oraz Sonu Kanwar zgodzili się z nim spotkać. Bahul Kumar przyjechał po nich swoim motocyklem. Kiedy na niego wsiedli, pojechał z nimi do lasu. Wcześniej bardzo starannie opracował trasę, którą się poruszali. Pilnował, żeby nie przejeżdżać obok żadnej z kamer monitoringu, a także zminimalizował ryzyko, że ktoś go zobaczy i rozpozna. Podczas całej drogi miał na głowie, jako jedyny kask motocyklowy. Kiedy dotarli na miejsce, Bahul Kumar powiedział Rahulowi Menie oraz Sonu Kanwarze, że muszą się rozstać i nigdy więcej nie spotykać. Wcześniej jednak mogą po raz ostatni uprawiać seks. Nie jest jasne, czy mieli to robić w jego obecności, czy Kumar oddalił się wtedy z miejsca ich spotkania. Natomiast faktycznie Rahul i Sona rozebrali się. Ułożyli w pobliżu starannie swoje ubrania i rozpoczęli zbliżenie. Wtedy Kumar podkradł się do nich z powrotem, jeśli wcześniej oczywiście nie odszedł, i oblał ich zebranym wcześniej do słoika klejem. Ten zadziałał błyskawicznie. Skóra kochanków została sklejona. Często wykorzystywał super glue do tworzenia amuletów dla swoich wiernych. Sklejały mu się wtedy palce. Tak wpadł na pomysł, że klej mógłby zostać wykorzystany do unieszkodliwienia jego ofiar poprzez wcierania go w ich oczy i usta, opowiadał policjant Vikas Sharma. Późniejsze sekcje zwłok ofiar pokazały, że próbowali się uwolnić. Stąd niektóre obrażenia. Następnie Kumar podciął Menie gardło, a Kanwarę kilka razy ugodził nożem. Skleił im także powieki i usta. Wszystko to było elementem mistyfikacji. Tantrik miał nadzieję, że tak niecodzienne morderstwo sprawi, że policja będzie się poruszać po omacku i nigdy do niego nie dotrze. Równocześnie mężczyzna próbował zadbać o swoje alibi. Natychmiast po opuszczeniu lasu pojechał do domu jednego ze swoich wyznawców, który wyprawiał właśnie urodziny dla swojej córki. Tantrik zabawił tam przez pewien czas, a nawet dał dziewczynie pieniądze w prezencie. Następnie pojechał odwiedzić kolejnego ze swoich wyznawców. Tym razem jednak wybrał taką trasę, o której wiedział, że znajdują się na niej kamery. Chciał zostać nagrany na monitoringu w lokalizacji z dala od miejsca zbrodni, co miałoby upewnić śledczych, że nie ma nic wspólnego z morderstwami. Do zabójstwa doszło 15 listopada. 3 dni później znaleziono zwłoki zamordowanych. Indyjska policja rozpoczęła intensywne śledztwo. Przesłuchano ponad 200 osób. Przejrzano nagrania z ponad 50 kamer. Śledczy przyznawali później, że sprawa była wyjątkowo trudna. Ale już 22 listopada Bahul Kumar został aresztowany. W jaki sposób do tego doszło, skoro tak zadbał o środki bezpieczeństwa? Pierwszym ważnym momentem w śledztwie było odnalezienie na miejscu zbrodni telefonu Rahula. Dzięki temu udało się błyskawicznie ustalić tożsamość zamordowanych. Później wykorzystano dane od operatorów komórkowych, żeby ustalić trasę, którą poruszał się w dniu swojej śmierci Rahul oraz Sona. Kiedy to się udało, policjanci zaczęli szukać kamer monitoringu i przeglądać nagrania z okolicy, mając nadzieję, że odnajdą na nich zamordowanych wraz ze sprawcą. Ale jak wspominałem wcześniej, Bahul Kumar starannie przygotowywał się do zbrodni i zadbał o to, żeby na trasie, którą jechał z ofiarami, nie było żadnych kamer. Popełnił jednak błąd. Nie zauważył jednej, prywatnej, znajdującej się na tyłach zaniedbanego budynku tuż obok domu Sony. Na niewyraźnym nagraniu widać mężczyznę w czarnej kurtce, na czarnym motocyklu i w kasku. Razem z nim siedzi kobieta oraz Rahul. Później wszyscy razem odjeżdżają spod jej domu. Na innym nagraniu z autostrady zauważono tego samego kierowcę na tym samym motorze. Niestety jakość obu nagrań była zbyt niska, żeby przeczytać numery rejestracyjne. Na drugim nagraniu jednak zauważono charakterystyczny szczegół. Węża namalowanego tuż nad przednim światłem motoru. W tym momencie jednak pojawiło się ważne pytanie. Czy mężczyzna nagrany przez te dwie kamery faktycznie był mordercą? No i tutaj odpowiedź przyniosły ślady zostawione przez sprawcę na miejscu zbrodni. Odnaleziono bowiem tam czarną, skórzaną kurtkę. Nie znajdowała się na kupce ubrań ofiar. Sona i Rahul przyszli ze swoimi okryciami wierzchnimi. Policjanci stwierdzili więc, że skórzana kurtka musiała należeć do sprawcy. Taką samą czarną, skórzaną kurtkę nosił także tajemniczy motocyklista. Znaleziono również inny ważny dowód. Parę gumowych rękawiczek pokrytych klejem, a w środku których znajdowały się fragmenty naskórka sprawcy. Uważamy, że kiedy Bashar Kumar próbował zdjąć rękawiczki, superglue prawdopodobnie zerwał kawałki jego skóry oraz skóry ofiary. Rękawiczki zostały wysłane do badania i udało się potwierdzić, że kawałki skóry należały do tantryka oraz do jego ofiar, opowiadał policjant Vikas Sharma. Policjanci zaczęli krążyć po okolicy i wypytywać o właściciela czarnego motocykla z wężem przy reflektorze. Jeden z sąsiadów Sony powiedział, że takim motorem przyjeżdżał do jej rodziny Baudzi. No i tym terminem z kolei określa się szanowanych starszych. Kiedy funkcjonariusze zaczęli badać temat, szybko ustalili, że Baudzi to właśnie tantrik Bahul Kumar. Wezwano go na przesłuchanie. W chwili, kiedy się pojawił, byliśmy w stanie go zidentyfikować jako kierowcę z nagrań monitoringu, który nosił kurtkę znalezioną na miejscu zbrodni. Miał także rany na dłoni i jego skóra zeszła z powodu użycia superglue. Miał także rany cięte, które mógł sam sobie zadać podczas popełniania morderstw, opowiadał Yogengar Vyas. Faktycznie, na zdjęciach po aresztowaniu widać, że Bahul Kumar ma zabandażowaną dłoń. Został zresztą wysłany z tego powodu do szpitala. Tantrik początkowo tłumaczył, że zabił parę, ponieważ grozili mu, że ujawnią, w jaki sposób hipnotyzuje swoich wiernych. Prawdę ujawniono dopiero później. Zrobiłem coś złego i zostanę ukarany za swoje uczynki, powiedział po aresztowaniu. Dobrze, ale biorąc pod uwagę, jak Bahul Kumar starannie zaplanował swoją zbrodnię, dziwią jednak błędy, które popełnił. Pozostawił na miejscu zbrodni swoją kurtkę oraz gumowe rękawiczki ze śladami biologicznymi. No i dlaczego to zrobił? Można to wytłumaczyć na co najmniej trzy sposoby, a przynajmniej te trzy sposoby, trzy wytłumaczenia mi przychodzą do głowy. No więc po pierwsze, po dokonaniu zabójstwa Kumar nie zapanował po prostu nad swoimi emocjami. Spanikował i po prostu uciekł pośpiesznie z miejsca zbrodni. Nie zachował tej zimnej krwi, popełnił błędy i totalnie się pogubił, zszokowany tym, czego dokonał. No i tak się też zdarza. To, że ktoś tak starannie planuje zbrodnię, no nie znaczy, że już podczas jej dokonania potrafi zachować właśnie zimną krew. Więc to jest takie pierwsze wytłumaczenie, po prostu panika, po prostu brak panowania nad emocjami, po prostu zwykłe ludzkie błędy, które wynikają z tego, że Kumar znalazł się w sytuacji, do której po prostu psychicznie nie był przygotowany. No i tutaj powtórzę po raz kolejny chyba coś, co wielokrotnie opowiadam podczas tego podcastu, że naprawdę zabić człowieka nie jest tak łatwo właśnie pod względem psychologicznym. To się bardzo często w różnych kontekstach opowiada i to się powtarza, że to jest tak niewiarygodnie trudna sytuacja, do której my współcześni ludzie nie jesteśmy przygotowani i każde zabójstwo dla nas to jest coś, co nam się nie mieści w głowach. Więc dlatego to wytłumaczenie, ta zwykła panika w przypadku Kumara wydaje mi się prawdopodobne. Dobrze, ale jest też drugie wytłumaczenie, no i tutaj można założyć, że Kumar zdjął kurtkę, żeby nie poplamić jej podczas ataku na swoje ofiary, no bo wiedział, że potem będzie jeszcze odwiedzał tego swojego wyznawcę na tych urodzinach, że potem pojedzie gdzieś jeszcze, no i nie chciał do tych ludzi jechać w zakrwawionych ubraniach. No i później po prostu nie był w stanie jej odnaleźć, bo to był las, było ciemno, ta kurtka mogła mu się zgubić, a ponieważ bał się pozostawać w lesie za długo, uciekł. No i wreszcie jest też trzecia możliwość. No i teraz tak, mówiąc dość oględnie, indyjska policja nie słynie z uczciwości i po prostu nie da się wykluczyć, że pewne dowody, które niby znaleziono na miejscu zbrodni, pojawiły się tak naprawdę w materiale dowodowym trochę później. No i ta wersja też mi się wydaje prawdopodobna. Ona co prawda w materiałach prasowych na temat tej sprawy się nie pojawia, natomiast no, przyszła mi natychmiast do głowy, bo troszeczkę o tym, jak działa indyjska policja w innych kontekstach się naczytałem i wydaje mi się, że to jest coś, co byli po prostu w stanie zrobić, żeby zadbać o to, żeby w sądzie na pewno Kumara skazać. A jak na to zareagowała miejscowa społeczność? No więc trzeba powiedzieć, że też w materiałach prasowych w indyjskiej prasie na ten temat no nie pojawia się nikt, kto by wątpił w winę Bahula Kumara. Co możemy powiedzieć? Zrobił to, co musiał zrobić. Powiedział jednemu z prasowych tytułów anonimowo krewny mężczyzny. A więc to była dzisiejsza sprawa, sprawa indyjska. No, tak jak mówię, ona jest dziwaczna i jeśli chodzi o motyw, jeśli chodzi o całą tą sytuację skomplikowaną, która doprowadziła do tego zabójstwa i do sposobu zabójstwa, no i potem samo też śledztwo, no, gdzie się okazuje, że Kumar wpadł z powodu, no pomimo tego, to jest też ciekawe w tej sprawie, pomimo tego, że on się przygotowywał do tego czynu, pomimo tego, że on się przygotowywał do tego zabójstwa, że oglądał filmy dokumentalne, planował, czytał, szykował się, to koniec końców popełnił głupie błędy, tak? Bo oczywiście ta kurtka, rękawiczki, to możemy zastanawiać się, czy on faktycznie je tam zostawił, czy znalazły się tam, mówiąc oględnie, w inny sposób. Natomiast ten błąd, że nie zauważył jednej kamery, a który doprowadził policję na jego trop, no to był jego błąd i niewątpliwie i po prostu jedna taka, chciałem powiedzieć, niedogodność, pomyłka, no okazało się, że wystarczyła do tego, żeby go znaleźć i zatrzymać, tak? No, co pokazuje, że no nie ma czegoś takiego chyba jak zbrodnia doskonała, tak? Są tylko błędy śledczych, bo można naprawdę się szykować, można naprawdę kombinować, ale wszystkich okoliczności się nie przewidzi i ta historia jest tego też świetnym dowodem. Dobrze, to była dzisiejsza indyjska sprawa. W przyszłym tygodniu chyba zabiorę Państwa w okolice Indii, bo chcę trochę dłużej zostać w Azji i chyba, znaczy nie w przyszłym tygodniu, przepraszam, za dwa tygodnie i chyba wybierzemy się do Sri Lanki. Więc ja tylko jeszcze przypomnę o tych trzech książkach, a szczególnie jednej, która się teraz okazuje, czyli Diabły z Bassa Modenese Pabla Trinsi, bo to jest naprawdę mocna, intrygująca historia. No, jako lektury uzupełniające Szatan w naszym domu Lawrence'a Wrighta i Potwór z Florencji Douglasa Prestona i Mario Speziego. Przypominam o Fundacji Pomoc Pogoń Ruska i jeśli możecie Państwo ich wspomóc, to będę bardzo wdzięczny. No a teraz żegnam się już z Państwem i słyszymy się w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, czeka na nas Sri Lanka i ciekawa sprawa z tego kraju. A teraz życzę już miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. A, jeszcze jedno. Jeśli się podoba Państwu ten podcast, jeśli lubicie to, co robię, to oczywiście dzielcie się, szerujcie, komentujcie. Będę za to bardzo wdzięczny. I okej, teraz już naprawdę kończę. Miłego tygodnia. To była Zbrodnia na Poniedziałek. Wojciech Mielarz. Pozdrawiam.